Słuchasz polskiego programu SBS.
Koronawirus nie jest najgorszą rzeczą, jaka przydarzyła się ludzkości. Epidemie zarazy zdarzały się wcześniej. O poprzednich wielkich plagach, zarazach rozmawiam z dr Annią Kotarbą, doktorem z zakresu archeologii, historykiem, wykładowcą na Uniwersytecie Flinders w Adelaide. Dzień dobry pani i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dzień dobry pani Anno.
Może zacznę od pytania, co ma wspólnego archeologia z koronawirusem i zarazami? Czy wykopaliska noszą ślady zaraz?
Oczywiście. I na dobrą sprawę archeologia już od tej archeologii bardzo prehistorycznej, datującej się na początki epoki kamienia, daje nam dowody na to, że zarazy istniały, że choroby zoonotyczne, czyli te przenoszone przez zwierzęta, takie jak właśnie koronawirus, istniały i były przenoszone na ludzi. Mamy oczywiście ogromną ilość danych z cmentarzy, które były specjalnie budowane dla pochowania ludzi, którzy ginęli w związku z różnymi epidemiami, głównie z dżumą. To datujące się na okres średniowiecza, ale również właśnie mamy dane archeologiczne, które są często również wspomagane przez dane z nowych dziedzin nauki, takie jak na przykład starożytne DNA, czyli badania naszego DNA, które od niedawna, może od ostatniej dekady jesteśmy w stanie przeprowadzać, że już 2,8 miliona lat temu jeden z naszych przodków, Australopithecus africanus, chorował na choroby zoonotyczne, które mogły być jakby rozprzestrzeniane w jego małych grupach oczywiście, w których żył. Więc historia chorób z archeologii datuje się na bardzo, bardzo, bardzo dawne wieki.
Skąd biorą się zarazy? Powiedziała pani zoonotyczne od zwierzęcia. Jakie są dowody na to, czy są dowody na to, skąd biorą się zarazy? Jak rodzi się w ogóle epidemia? I jak wymiera? Bo zdaje się, po kilku latach wymiera jednak, zabijając połowę ludzkości świata.
Oczywiście, więc tak, jak pani wspomniała, zoonotyczne choroby są jednym z głównych problemów. Na dobrą sprawę 75% chorób zaraźnych pochodzi od zwierząt. Prawda, 75% nawet do 80% chorób, wszystkich chorób zakaźnych pochodzi w jakimś tam momencie, zaczyna się od zwierząt, czy to są nietoperze, czy to są szczury, czy to są komary na przykład, czy już na przykład jakieś ssaki, które zostały wcześniej zakażone przez te wymienione wcześniej gatunki. A na dobrą sprawę widzimy rozprzestrzenienie się chorób dopiero od okresu epoki brązu. Czym epoka brązu się różni i co się wtedy zaczyna? Na dobrą sprawę jest to pierwsza epoka, w której widzimy rozprzestrzenienie się miast, czyli urbanizacji. Ludzie, którzy w neolicie nauczyli się hodować zwierzęta, również uprawiać rolę, po raz pierwszy zaczynają się konglomerować w miastach i przez to, że zaczynają się konglomerować w miastach, które są zbudowane oczywiście w jakimś takim strategicznym miejscu, w okolicy wody, prawda, i starają się być jakby nierozprzestrzenione bardzo, tylko skonglomerowane w jednym małym miejscu, ci ludzie zaczynają żyć bardzo blisko siebie, prawda? W tych mniejszych neolitycznych wioskach, czy w czasie, kiedy byli łowcami, zbieraczami w epoce kamienia, ludzie żyli z reguły jako nomadzi, prawda? Przechodzili z jednej osady na drugą, przemieszczali się i nie osiadali na zawsze w jednym miejscu. Mieli mniej dzieci. Te dzieci były karmione piersią do z reguły 4 roku życia, dlatego że większość populacji ludzkiej nie mogła trawić laktozy. Dopiero 6 tysięcy lat temu byliśmy w stanie przetrawić laktozę od zwierząt, więc dopiero od tego okresu epoki brązu, czyli mniej więcej 5 tysięcy lat temu, i staliśmy się tym społeczeństwem
miejskim.
Tak, przynajmniej w Starym Świecie, w Europie i w Azji. staliśmy się takim miejskim społeczeństwem, gdzie ludzie żyli jeden koło drugiego i gdzie ludzie mieli zwierzęta hodowlane i te zwierzęta hodowlane żyły również z nimi, bardzo często w jednej izbie. Więc jeżeli jakaś choroba miała się z jednego, prawda, zwierzęcia przejść na człowieka, zaraz miała następnego, na którego mogła wskoczyć. Więc to jest pierwszy moment, kiedy widzimy, że choroby się rozprzestrzeniają na ogromną skalę w epoce brązu. A kolejnym jakby tutaj argumentem za epoką brązu jest również fakt, że po raz pierwszy widzimy międzynarodowe szlaki handlowe, które się przestrzeniają na ogromną skalę. Mamy na przykład połączenie wręcz bezpośrednie między cywilizacją Doliny Indusu a Mezopotamią, a później Egiptem, a później Cyprem, a później, prawda, Grecją minojską, czyli Kretą, idące dalej i dalej aż do, na dobrą sprawę, Europy Zachodniej. Więc mamy ogromną...
Która wtedy była jaka Europa Zachodnia w tamtych wiekach?
Czyli brązu, czyli mamy Łużyce i tego typu kultury, czyli na dobrą sprawę kultury, które są nadal nie na tym poziomie rozwoju cywilizacyjnego, jeżeli byśmy porównywali powiedzmy z Mezopotamią, czy z Egiptem, czy z Doliną Indusu, czy z Chinami epoki Shang, ale które już jakby wychodzą z tej epoki, kiedy oni są, tylko wszyscy żyją sobie w tych małych wioseczkach i uprawiają pole. Zaczynają pierwsze miasta też w epoce zachodniej i środkowej się pojawiać, ale nie aż tak szybko jak na południu, na pewno.
Mm-hmm. Mówimy o epoce brązu, rozwinięty jest wschód Starego Świata, Europa jeszcze nie. Mówi Pani, że od wtedy datują się już pierwsze duże epidemie, właśnie od epoki brązu, czy tak?
Tak. Znaczy, jedna z najciekawszych rzeczy, jeżeli chodzi o epidemię, pandemię i tak dalej, jest to, że wiemy o nich głównie albo archeologicznie, historycznie, jakby z dwóch źródeł. Jedno źródło to są właśnie historyczne dane, czyli ktoś napisał na ten temat i mamy teksty. A drugie to są dane archeologiczne. No i archeologiczne dane to mogą być na przykład te cmentarzyska, opuszczenie jakiejś wioski, gdzie jest wiele, czy miasta, w którym zostaje na przykład wiele niepochowanych ciał i te ciała noszą jakieś patologiczne zmiany na kościach, bo oczywiście mamy zachowane tylko i wyłącznie kości, na kościach, które wskazują na to, że osoba umarła na daną chorobę zakaźną, którą jesteśmy w stanie określić.
Jesteście w stanie określić na jaką?
Tak, nie wszystkie choroby zostawiają niestety jakieś dane czy dowody na kościach.
Tak. Mhm.
Więc nie jest to zawsze, na przykład grypa często nie zostawia, ale jeżeli chodzi na przykład o dumę, to tak, to jesteśmy w stanie określić, że ta osoba zmarła. Jeżeli mamy na przykład 1000 ciał, które wszystkie mają podobne jakieś podobne dowody na kościach, że jest to ta sama choroba, no to oczywiście myślimy o tym, że to miasto na przykład mogło być opuszczone z powodu plagi jakiejś.
Czy miała Pani do czynienia z takim miastem?
Prywatnie nie. Kiedyś kopałam w Aleksandrii na wykopaliskach u doktora Grzegorza Majcherka z Polskiego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, gdzie kopaliśmy wielki cmentarz fatymicki średniowieczny cmentarz fatymicki i były chyba jakieś przesłanki, że niektóre z tych osób umarły na plagę, ale nie był to typowy cmentarz taki związany z dżumą. A w Krakowie też, jak studiowałam, odkopywany był jeden cmentarz za miastem, który właśnie był związany z dżumą, tą średniowieczną, gdzie było mnóstwo właśnie pochówków, które my później jako studenci studiowaliśmy i staraliśmy się znaleźć różne dowody na to, że była to ta choroba właśnie.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.